Tajemnice Pomorza.
Dziś w Tajemnicach Pomorza wyruszymy w poszukiwaniu duchów, a my te duchy mogliśmy znaleźć, bo już ich nie ma. Dokładniej w wieży więziennej w Gdańsku.
Tak, w wieży więziennej w Gdańsku, jeżeli wchodzimy na przedbramie tak zwanej katowni, od strony bramy długoulicznej przez turystów zwanej Złotą, to zaraz przy wejściu, za takimi wielkimi wrotami, mamy taki prostokątny, kwadratowy otwór zakratowany. On jest zakryty tymi wrotami. I był czas, że strażnicy po nocy bali się tutaj chodzić. Podobno, bo tak historia mówi, niesprawdzona do końca, ale tak podobno tu straszyło, że w nocy działy się różne dziwne rzeczy, że jakieś dziwne odgłosy stamtąd odchodziły i strażnicy odmawiali po prostu pracy tutaj. I w pewnym czasie zarządcy budynku, w sensie muzeum, do czego się zapewne nikt nie przyzna, sprowadziło egzorcystów. I miejsce to było egzorcyzmowane i okazało się, że po pewnym czasie te duchy zniknęły. Strażnicy odetchnęli z ulgą, no i da się teraz tam spokojnie po nocy chodzić.
A wiadomo, skąd te duchy mogły się tam wziąć?
Był to loch, tak zwany loch zapomnienia. Dawniej, w dawnych czasach wrzucano tam skazańców, którzy byli jakby skazani na dożywocie. Tam wrzucano im tylko jedzenie, ewentualnie też nie zawsze. No i oni tam niestety, ale umierali na ogół śmiercią głodową. No i stąd się wzięła też ta nazwa, loch zapomnienia. Więc po prostu zapominano o nich. I być może te duchy, ci ludzie, chcieli się stamtąd w jakiś sposób wydostać i przypomnieć o sobie, że jednak tam są i chcieliby stamtąd wyjść.
To jeszcze wspomnijmy słów kilka o samej wieży więziennej i samej katowni. Jeden budynek czy dwa budynki?
Są to w sumie dwa budynki. Dawniej była to główna brama wjazdowa do miasta. Później, jak zrobiono zewnętrzne wały i mury miejskie, straciło to na znaczeniu. Władze miasta zrobiły tam więzienie miejskie, jak również z boku był przybudowany budynek, gdzie żołnierze mieli swój odwach. W murach katowni, bo tak to się teraz nazywa, mieściły się cele dla skazańców, jak również była sala tortur i była sala sądowa. Oprócz tego, jak żołnierze byli skazywani tam na pręgierz czy na jakieś inne kary, również odbywali te kary w katowni.
To już wiemy, skąd wzięły się duchy. Prawdopodobnie to duchy tych nieszczęśników, którzy wyzionęli ducha właśnie w katowni. Natomiast my do katowni jeszcze wrócimy, bo jak zadrzemy głowę i zerkniemy pod górę, to jest tam pewna postać bez głowy. O niej za moment.
Tajemnice Pomorza.
O duchach już było, o duchach, które były podobno, ale których już w katowni nie ma, ale jeszcze z katownią jest związana jedna legenda, jedno podanie. Podnosimy głowę do góry, a tam postać bez głowy.
Na wschodniej ścianie katowni znajduje się figura klucznika trzymającego w ręku klucze. Tych kluczy akurat w tym momencie nie ma, bo gdzieś zniknęły. I widzimy tam bezgłową postać mężczyzny. Skąd ona się tam wzięła? Legenda według profesora Janusza Itisa mówi, że dawno temu córka kata zakochała się w strażniku więziennym pochodzącym z Elbląga, ale no niestety, no bez wzajemności. Odrzucona dziewczyna w nocy, jak on spał, ukradła mu klucze, wypuściła najgroźniejszego przestępcę, klucze cichcem mu oddała. Młody elblążanin został, żołnierz, został oskarżony o wypuszczenie tego więźnia. Doszło do jakiegoś tam sądu, został skazany na ścięcie. Jej ojciec, który był katem, zorientował się, że coś jest na rzeczy, że to nie jest prawda i chciał to wyjawić. Zła córka w zemście otruła swojego ojca i w jego przebraniu ścięła głowę temu strażnikowi. Niestety sprawa się potem wydała, nad nią też odbył się sąd, została skazana na śmierć niezbyt przyjemną, bo została spalona na stosie. To jest jedna z historii, legend. Druga mówi o tym, że jest to po pierwsze bezgłowe rajcy miejskiego, który w czasie oblężenia Gdańska ukradł klucze i chciał je wyrzucić przez mury, żeby wpuścić wrogów oblegających Gdańsk. Niestety sprawa się wydała, jemu również odjęto głowę. Jaka jest prawda? No tego nie wiemy niestety.
Ale podobno ta rzeźba miała kiedyś głowę swoją jednak.
oryginalnie została wyrzeźbiona bez głowy. Było widać tam ślady kręgosłupa, mięśni, żył i tak dalej. W XIX wieku pruscy konserwatorzy stwierdzili, że może jednak ona miała głowę, nie sprawdzili w ikonografii, że tej głowy nie było i dorobiono jej tą głowę. No i ona tak przetrwała do 1945 roku. Potem nasi archeolodzy, odnawiając tą figurę, również doczepili tą pruską głowę. Na szczęście ona odpadła w pewnym momencie i wróciło to do stanu rzeczywistego, autentycznego, tak jak rzeźbiarz to wyrzeźbił. Ta głowa być może gdzieś jest w zasobach muzeum. No, mam nadzieję, że to pozostanie tak jak w tej pierwszej legendzie, że on będzie bez głowy. Ta rzeźba była wyrzeźbiona też ku przestrodze, że jeżeli będziesz źle się zachowywał w mieście, no to możesz tą głowę stracić, jeżeli będziesz po prostu przeciwko miastu występował.
Natomiast jeżeli już ktoś tę głowę stracił, to gdzieś go trzeba było pochować. O tym, gdzie dawniej chowano w Gdańsku, opowiemy w kolejnej części.
Tajemnice Pomorza.
Było już trochę strasznych historii w tajemnicach Pomorza. Było o duchu, było o postaci strażnika lub rajce bez głowy. No ale jak ktoś tę głowę w Gdańsku już stracił, albo jak ktoś umarł mniej lub bardziej naturalnie, no to trzeba go było pochować. To może na sam początek, gdzie w takim nowożytnym Gdańsku chowano ludzi?
Zamożnych rajców, oczywiście szlachtę, kogoś, kogo było stać, chowano oczywiście w kościołach. Dlatego w wielu gdańskich kościołach, chodząc po podłodze, widzimy ozdobne tablice z różnymi napisami, kto tam leży, i pod spodem byli chowani. Oprócz tego kościół każdy miał jakieś swoje przykościelne cmentarzyki, nieduże, ale one też w pewnym czasie się zapełniały. Później chowano poza miastem. W okolicach Góry Gradowej chowano również biedotę, jak również ofiary różnych epidemii, które w Gdańsku miały miejsce.
No a jak już kogoś pochowano w tym kościele, to jak to wyglądało? Po prostu przyjeżdżało się z trumną, pyk, do ściany i koniec historii?
No nie do końca. Wszystko w Gdańsku było ustalone przez rajców. Wszystkie rzeczy musiały być zgodnie z zapisami Rady Miejskiej, więc trumny były bardzo podobne do naszych trumien. Obite były na ogół czarnym materiałem, rzadziej fioletowym. No jeżeli w kościele chowaliśmy, to była dębowa, bogata trumna, wiadomo, kogoś było stać. Raczej w Gdańsku starano się nie pokazywać bogactwa, nawet w momencie pochówku. Były kartusze ewentualnie z zasługami lub z nazwiskiem i jakimiś datami urodzin, zgonu na tej trumnie przyczepione. Jeżeli ktoś należał do cechu, był kartusz cechowy również tam pokazany, ale to było tylko w czasie procesji i potem był ten kartusz do cechu zabierany. I starano się raczej też to również skromnie dosyć. Jedynym odstępstwem, no taką inną rzeczą, którą w czasie pracy archeologicznych znaleziono, jak znaleziono grób Jana Heweliusza, to no było odstępstwo, bo złotymi gwoździami był wybity monogram, znaczy inicjały Jana Heweliusza, jak również data jego zgonu. I to było takie pokazanie, że tu ktoś znaczny był. A tak to raczej starano się to skromnie wszystko organizować.
A jak wyglądał pochówek tych biedniejszych? Bo oni na ściany kościelne czy posadzkę kościelną liczyć nie mogli.
Jeżeli były jakieś pieniądze, no to oczywiście, no to jakaś tam trumna, ale prosta, zbita z desek. Groby były poza miastem kopane przez grabarzy. Niejednokrotnie, szczególnie jak były jakieś pomory w Gdańsku, gdzie dżumek żeśmy mieli na przykład w 1709 roku, no to były wręcz groby zbiorowe i tam tych nieboszczyków troszeczkę do jednego grobu wrzucano.
Jednym słowem, dziś zapraszamy na wycieczkę od katowni, bramy więziennej, przez kościoły w poszukiwaniu dawnych cmentarzy, a te znajdziemy także w okolicach Góry Gradowej. Warto rozejrzeć się wokół siebie i poszukać śladów przeszłości.